Proszę Państwa, mamy wojnę. Wojnę, o której nie bardzo wiemy w Polsce, skąd się wzięła, dlaczego jest, i wojnę, której bardzo mocno nie doceniamy. Ale żeby opowiedzieć o Górskim Karabachu, trzeba zacząć od stwierdzenia, czym jest Południowy Kaukaz. Bo przyznam, że jako absolwent historii, o historii tego obszaru tak naprawdę dowiedziałem się, kiedy zamieszkałem w Armenii. Wcześniej nie wiedziałem praktycznie nic, więc skoro ja nie wiedziałem, to prawdopodobnie większość wykształconych Polaków wie o tym obszarze bardzo niewiele. Co to jest Kaukaz Południowy? To są trzy kraje w tej chwili: Gruzja, Azerbejdżan, Armenia. W sumie te trzy kraje mają powierzchnię mniej więcej połowę Polski, ludność trochę mniej niż połowę Polski, bo plus minus 17-18 milionów mieszkańców. Ale teraz z tych 17-18 milionów mamy trzy różne grupy etniczne. Mamy ludy kaukaskie, mamy indoeuropejczyków, mamy ludy tureckie. Mamy co najmniej pięć różnych wyznań na tym obszarze. Prawosławni Gruzini, oddzielna zupełnie religia chrześcijańska, oddzielny odłam religii chrześcijańskiej w Armenii, muzułmanie szyici w Azerbejdżanie, ale mamy mniejszości. Mniejszość na przykład lezginów w Azerbejdżanie, którzy są sunnitami. Mamy katolików Ormian. Mamy jezydów, którzy są jeszcze inną religią. Przyznam się Państwu, że bardzo ją lubię, bo założeniem podstawowym jezydów jest co? To, że strącony przez Pana Boga szatan, Lucyfer, strącony do piekła, wpadł w taką rozpacz, tak płakał, że swoimi łzami ugasił piekło. I w religii jezydów nie ma piekła w ogóle. Fantastyczna religia. Ale mówiąc serio, mamy melanż wyznań, melanż narodów, melanż różnych etnicznego pochodzenia narodów. Narodów, które od zawsze, bo ja bardzo upraszczam, tych narodów i religii jest więcej. Natomiast narodów, które od zawsze są skonfliktowane. Mówię, na obszarze mniej więcej połowy Polski. A matką tych wszystkich konfliktów, konfliktem najcięższym, najważniejszym, jest właśnie konflikt o Górski Karabach. O co chodzi w konflikcie o Górski Karabach? Otóż Górski Karabach, proszę Państwa, to jest w przybliżeniu dwa polskie powiaty z powierzchni, 150 tysięcy mieszkańców, Ormian, niemal w 100% Ormian. Różnie ta kompozycja etniczna się układała i w dowodzeniu teraz, w organizacjach międzynarodowych, ale również w bieżącej polemice, przywódcy Azerbejdżanu i Armenii cofają się co najmniej o 2,5 tysiąca lat. Nie będę Państwa aż tak długiej wycieczki historycznej fundował. Natomiast od co najmniej 200 lat w Górskim Karabachu mieszkają niemal wyłącznie Ormianie. A co ważniejsze, w okresie jeszcze wcześniejszym to był jeden z niewielu obszarów, gdzie Ormianie wytworzyli własne ziemiaństwo i własny samorząd pod władzą Persów. Bo przecież ten Kaukaz Południowy przechodził z rąk do rąk. Były imperia, było Imperium Ormiańskie, było Imperium Gruzińskie, było to przez jakiś czas pod władzą perską, przez jakiś czas pod władzą turecką, przez ostatnie kilkaset lat rządzą tam Rosjanie. I teraz z tego całego bałaganu wyłoniło się parę konfliktów etnicznych. Jeden z najważniejszych, a być może najważniejszy, to właśnie konflikt pomiędzy Azerami i Ormianami. Konflikt, który zogniskował się wokół Górskiego Karabachu. Dlaczego? Ano dlatego, że ten Górski Karabach z jednej strony jest dla Ormian obszarem w jakimś sensie mitologicznym, proszę Państwa. Mitologicznym z wielu powodów. Z tego, że właśnie przez 400 lat to tam rezydował katolikos wszystkich Ormian, czyli papież ormiański, dlatego, że tam Ormianie zachowali najdłużej swoje własne instytucje, ale dlatego również, że ten Karabach został Ormianom przez władze sowieckie zabrany. Bo w okresie tuż po I wojnie światowej, w traktacie wersalskim, czy dokładnie w traktacie Sevr, Armenia otrzymała olbrzymie terytoria. Prawie połowę dzisiejszego terytorium Turcji plus obecną Armenię. Natomiast Turcy natychmiast zbrojnie zajęli te obszary, które przyznała Armenii międzynarodowa społeczność i nikt się za Ormianami nie ujął. Pamiętajmy, że Ormianie w tym czasie są ofiarą gigantycznego ludobójstwa. Ludobójstwa, które można porównywać tylko do Holokaustu. Jedna trzecia, może nawet połowa narodu ormiańskiego została w sposób skrajnie okrutny wymordowana w latach 1915-1918 przez Turków. Ormianom została nieprawdopodobna trauma. Trauma do dzisiaj obecna w każdej ormiańskiej rodzinie. Trauma, którą można sprowadzić do jednej rzeczy. Ormianie mają poczucie zagrożenia fizycznego bytu narodu, proszę Państwa. I mając to poczucie, oczywiście zupełnie inaczej podchodzą do konfliktu. Do konfliktu z kim teraz? Bo to jest druga część tego pytania. Otóż Azerowie to jest naród turecki, mówiący językiem bardzo podobnym do tureckiego, aczkolwiek nie są to Turcy. Natomiast drugi prezydent Azerbejdżanu, nacjonalista Elchibey, ogłosił doktrynę jeden naród, dwa państwa. Jeden naród turecki, dwa państwa Turcja i Azerbejdżan. Tę doktrynę w tej chwili powtarza oficjalnie prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan. Jeden naród, dwa państwa. Skomplikujmy tę sprawę. Większość Azerów nie mieszka w Azerbejdżanie. Większość Azerów mieszka w Iranie. W odróżnieniu od Turków, Azerowie są szyitami. Niemniej związki azersko-tureckie są bardzo bliskie z wielu powodów. I Ormianie, mówiąc o Azerach, nie mówią o Azerach. Mówią o nich Turcy. To, że ci Turcy z rąk sowieckich otrzymali ten stuprocentowo ormiański Górski Karabach, było zawsze zadrą. Nawet komunistyczni sekretarze partii w Armenii żądali nieustannie od władz w Moskwie, żeby Górski Karabach znalazł się w ramach Armenii. Górski Karabach był w Sowietach autonomicznym okręgiem wewnątrz Azerbejdżanu. Zgodnie z sowiecką konstytucją każdy naród ma prawo do samookreślenia. Wobec tego, w momencie, kiedy Związek Radziecki by się rozpadł, tego pomysłodawcy stalinowskiej konstytucji oczywiście nie brali pod uwagę. Ale gdyby się rozpadł, to również republiki autonomiczne czy okręgi autonomiczne mają prawo zażądać niepodległości. I Ormianie tego żądali. Dzisiejszy konflikt pierwszą odsłonę miał w okresie, kiedy Azerbejdżan i Armenia na krótko uzyskały niepodległość w roku 1918. Tam doszło do walk, starć pomiędzy Azerami i Ormianami. Ale dość szybko Sowieci te starcia spacyfikowali. No dobrze, tylko powtórne odzyskanie niepodległości w Armenii wiąże się właśnie z Karabachem. My sobie rzadko zdajemy sprawę z tego, że pamiętamy o Litwie, pamiętamy o ruchach niepodległościowych w byłych Sowietach. Otóż pierwszym narodem, który zażądał niepodległości, byli właśnie Ormianie, a zażądali jej na podstawie działalności opozycji, która skupiła się gdzie? W tak zwanym Komitecie Karabachskim, czyli komitecie, który żądał, aby Karabach wrócił do Armenii. Inaczej mówiąc, u podstaw tej ostatniej, nowej niepodległości ormiańskiej leży właśnie walka o niezależność Karabachu. Karabachu, który Ormianie, pamiętajmy, nazywają Arcachem. W Armenii mówi się Arcach, nie Karabach. I teraz rozpadają się Sowiety. Azerbejdżan, parlament Azerbejdżanu uchwala zniesienie autonomii okręgu karabachskiego. No to oczywiście powoduje powstanie, długotrwałą wojnę, wojnę dramatyczną zupełnie dla obu krajów, która powodowała upadek kolejnych rządów, upadek władzy, trzykrotnie porażki w Karabachu, bo przegrywali w Karabachu Azerowie, trzykrotnie porażki w Karabachu powodują zmianę u steru władzy w Baku. I ostatecznie mniej więcej 20% terytorium Azerbejdżanu znajduje się w rękach Ormian karabachskich. Znowu, nie jest tak prosto, że to jest Karabach. Skomplikujmy sprawę. Karabach to jest pewna część tego terytorium. Wokół Karabachu Ormianie utworzyli tak zwaną strefę bezpieczeństwa. Z tej strefy bezpieczeństwa uciekło plus minus 700 tysięcy mieszkańców. 700 tysięcy Azerów uciekło do Azerbejdżanu. Z kolei z Azerbejdżanu wszyscy Ormianie w czasie tej wojny uciekli do Armenii. Do dzisiaj w obu krajach ci ludzie mieszkają w obozach dla uchodźców. Jeszcze nie wszyscy się zasymilowali czy włączyli w normalne życie swoich krajów. 30 lat po wojnie, czy właściwie 26 dokładniej. Więc mamy tę nieprawdopodobnie skomplikowaną sytuację i pamiętajmy, że mówi się o tym, że konflikt o Górski Karabach to jest matka zamrożonych konfliktów. To nie był nigdy zamrożony konflikt. Każdego dnia, jak Państwo otworzycie dowolny portal, ormiański czy azerski, jedną z pierwszych informacji będzie: przeciwnik naruszył 25 razy zawieszenie broni. Ponieważ nie ma pokoju między Armenią i Azerbejdżanem, jest zawieszenie broni. I na granicy Azerbejdżanu i Okręgu Karabachskiego, oficjalnie zwanej linią kontaktu, codziennie dochodzi do strzelanin, codziennie giną ludzie. Średnio w ciągu tych 30 lat każdego dnia ginie jeden człowiek. Średnio około 300 ofiar po obu stronach jest w ciągu roku. Oczywiście za wyjątkiem sytuacji, kiedy ten konflikt zaczyna się odgrzewać. Tak jak 4 lata temu i tak jak przed tygodniem w stosunku do tego momentu, w którym o tym rozmawiamy. Bo w tej chwili oczywiście obie strony kłamią. Zawsze w czasie wojny uczestnicy wojny kłamią. Nie dopuszczają do swobodnej oceny realnej sytuacji, ale można uznać, że po obu stronach mamy co najmniej po 1000 ofiar śmiertelnych, oficjalnie mówią o kilkuset, mamy kilka tysięcy rannych w ciągu tygodnia, mamy ostrzał obszarów cywilnych i mamy konflikt, w który zaangażowane są również państwa trzecie. Ale na razie spróbujmy powiedzieć o Karabachu. Mamy ten obszar Karabachu podzielony na dwie części. 7 prowincji, na nasze normy byśmy powiedzieli powiatów Azerbejdżanu, to jest strefa bezpieczeństwa, do której formalnie Ormianie czy Armenia nie roszczą żadnych pretensji. 2 kolejne to jest obszar Górskiego Karabachu zamieszkały przez Ormian, który Ormianie ogłosili jako niepodległą Republikę Karabachu, gdzie są przeprowadzane demokratyczne wybory, gdzie jest prezydent, gdzie są władze i tak dalej, przez nikogo nie uznawane, ale faktycznie istniejące. Uderzenie azerskie poszło nie w ten obszar strefy bezpieczeństwa, a właśnie w obszar tego właściwego Karabachu. Bo przed tygodniem zaczęła się pełnowymiarowa wojna z użyciem czołgów, z użyciem ciężkich rakiet, z użyciem lotnictwa, z użyciem dronów, z użyciem wielotysięcznych oddziałów wojskowych. To jest konflikt, byśmy się przyzwyczaili trochę, że to jest konflikt, który się cały czas tli. Otóż w tej chwili ten konflikt płonie. Na granicach toczą się ciężkie walki. Co prawda ofensywa azerska utknęła. Bo zdajcie sobie Państwo sprawę, że cały konflikt dzieje się w bardzo wysokich górach. Że opanowanie najwyższego wzgórza właściwie pozwala na panowanie nad dużym kawałkiem terenu. To nie jest tak, że to są, tutaj można czołgami czy piechotą przemaszerować całe kilometry, ponieważ są to wysokie góry. Po 3-4 tysiące metrów wysokości. Więc utknął w okopach ten konflikt. Po posunięciu się o kilka kroków Azerów, ale cały czas ze strony Azerbejdżanu trwa ostrzał, również ostrzał stolicy. Z drugiej strony Armenia, a szczególnie ci Ormianie karabachscy, którzy są na pierwszej linii frontu, mają świadomość, że Azerbejdżan ma ogromną przewagę. Karabach, przypomnijmy, to jest 150 tysięcy ludzi. Azerbejdżan to jest prawie 10 milionów ludzi. Więc jest to starcie kompletnie nierównych sił. Co prawda Ormianie są solidnie uzbrojeni i bardzo dobrze wyszkoleni, ale jest to absolutnie nierównoprawny konflikt. Jeżeli nie dojdzie szybko do zawieszenia broni i pokoju, to po prostu Ormianom z Karabachu zabraknie środków do walki. amunicji, siły żywej, sprzętu. Oczywiście angażuje się w ten konflikt również Armenia. Ale nawet wtedy to jest wciąż bardzo, bardzo nierówne siły. Nierówne siły, które mogą albo doprowadzić, może to doprowadzić albo do masowego konfliktu na granicy pomiędzy Azerbejdżanem i Armenią, czyli już pełnowymiarowej wojny dwóch uznawanych państw, albo doprowadzi to do pokoju. Sprawę komplikują dwie rzeczy. Jedno, że w konflikt jak nigdy przedtem zaangażowała się Turcja. Turcja, która wspiera Azerbejdżan i tuż przed tą wojną toczyły się bardzo duże wspólne manewry wojskowe turecko-azerskie. Zarówno w Azerbejdżanie, jak pamiętajcie Państwo, że mamy jeszcze enklawę azerbejdżańską o nazwie Nachiczewan pomiędzy granicą Iranu, Turcji i Armenii. Wiszącą jak taki nawis nad całą południową częścią Armenii. I w tym Nachiczewaniu mamy w tej chwili kilka tysięcy żołnierzy tureckich. W samym Azerbejdżanie, tym głównym, mamy stwierdzoną obecność samolotów tureckich, które jeszcze nie odleciały po tych manewrach. Tureckie, co najmniej trzy tureckie F-16 są na lotnisku w Ganczy. I mamy, co potwierdził ostatnio prezydent Francji, grupę najemników tureckich, którzy przyjechali z Syrii, żeby pomóc Azerbejdżanowi. Tych najemników liczy się różnie. Mówi się o 200, o 600 i o kilku, a Ormianie mówią o kilku tysiącach najemników. Ormianie mówią również, że oddziały azerskie są dowodzone przez tureckich oficerów, te, które uderzają bezpośrednio na Karabach. Czyli mamy mocarstwo, drugą co do wielkości armię NATO, zaangażowaną w ten konflikt po stronie Azerbejdżanu. Zwykle sojusznikiem Armenii była Rosja. Rosjanie największą swoją bazę zagraniczną mają w Armenii, w Gyumri. Mają bazę lotniczą w samym Erywaniu, na lotnisku Erebuni. Są rosyjscy lotnicy, są rosyjskie helikoptery, są rosyjskie rakiety, są rosyjskie czołgi. Ale umowa sojusznicza pomiędzy Armenią a Rosją mówi o tym, że Rosjanie mają bronić Armenii, a nie Karabachu. Wobec tego w tej chwili trwa wojna propagandowa. Ormianie stale powtarzają. Turcja jest zaangażowana bezpośrednio w wojnę. Widzieliśmy tureckie F-16, które zestrzeliły ormiański samolot. Bombardowane jest terytorium Armenii. Rzeczywiście ostrzelano takie miasteczko Vardenis, bardzo blisko granicy ormiańsko-azerskiej, a właściwie tego trójkąta Armenia, Azerbejdżan, Karabach. Vardenis, przez który prowadzi jedna z dwóch głównych szos łączących Górski Karabach z Armenią. Górski, a nie górny, bo też często w Polsce ten błąd popełniamy. I teraz Ormianie nie chcą poprosić Rosji o pomoc. Premier Paszynian mówi wielokrotnie, poradzimy sobie sami, o ile nie włączy się Turcja. Ale jednocześnie zdają sobie sprawę, że sami sobie nie poradzą. Ja rozmawiałem z przyjaciółmi, którzy są na froncie w tej chwili. I oni mówią, że bronimy się, ale jeżeli to dłużej potrwa, zginiemy po prostu. Nie damy rady. Więc Ormianie chcieliby, żeby społeczność międzynarodowa, Stany Zjednoczone, Europa, również Rosja, interweniowały na rzecz natychmiastowego zawieszenia broni. Bo to jest dla nich szansa, że przeżyją. Teraz jest pytanie, jakie są cele poszczególnych uczestników tego konfliktu? Bo jest jeszcze jeden uczestnik tego konfliktu, o czym czasami zapominamy, to jest Iran. To jest kraj, którym 1/4 ludności to są Azerowie. Już mamy demonstrację poparcia dla Azerbejdżanu, podczas kiedy rząd irański raczej sympatyzuje z Armenią. I pamiętajmy o jeszcze jednej rzeczy. Armenia jest krajem kompletnie zamkniętym. Nie ma granicy z Rosją. A Gruzja ogłosiła już, że nie będzie przepuszczała sprzętu wojskowego dla żadnego z uczestników konfliktu. To oznacza, nie będzie przepuszczała tego sprzętu dla Armenii. Pozostaje jedna jedyna droga przez Iran. Ale ta część Iranu, która graniczy z Armenią, jest zamieszkała przez Azerów. Władze irańskie, ajatollahowie, bardzo nie chcą, żeby ten konflikt w jakikolwiek sposób dotknął Iranu, bo będzie to oddziaływało na spoistość wewnętrzną obywateli. Jeszcze dodajmy, że Arabia Saudyjska ogłosiła formalnie, że wspiera Armenię, mimo że muzułmański Azerbejdżan walczy z chrześcijańską Armenią. Mamy obraz tak skomplikowany, ale interesy są dość oczywiste. Turcy chcieliby wypchnąć Rosję z południowego Kaukazu. Po prostu. Oni zawsze uważali historycznie, że to jest ich obszar wpływów, a w tej chwili polityka turecka prezydenta Erdogana to jest polityka powrotu do modelu osmańskiego, do modelu wielkiej imperialnej Turcji, która interweniuje w Libii, interweniuje na Bliskim Wschodzie, interweniuje coraz bardziej, się skłóca z Cyprem i z Grecją, przez relacje turecko-greckie są na pograniczu wojny. Turcy omal nie ostrzelali okrętów francuskich kilka tygodni temu, więc są, że tak powiem, krajem, który generuje napięcie w regionie całym, całego Morza Śródziemnego, nie tylko Kaukazu. Z drugiej strony mamy Rosjan, którzy nie bardzo chyba mają w tej chwili siłę, żeby angażować się w pełnowymiarowy konflikt zbrojny. Dlaczego nie mają siły? Ano dlatego, że mają problem z Białorusią, ano dlatego, że mają wojnę na Ukrainie i Rosjanie, okazuje się, już nie mają za bardzo środków, żeby realnie interweniować na Kaukazie. Wobec tego, jak nigdy przedtem, Putin ogłasza, że on apeluje o pokój. Zaraz, apeluje o pokój. Normalnie nie apelował, tylko wzywał do siebie. Ormian Azerów mówił, koniec tej zabawy. Tak było 4 lata temu. W tym roku okazuje się, że Rosjanie nie bardzo mają siły, a to potwornie, ale to potwornie podważa autorytet Rosji wśród jej sojuszników. Bo pamiętajmy, że Armenia jest formalnie sojusznikiem. Tak jak jest Polska w NATO, tak Armenia jest w tak zwanym ODKB, czyli tym sojuszu wojskowym anty-NATO stworzonym przez Rosję. Jeżeli nie pomogą Rosjanie Armenii, to tracą twarz, tak naprawdę. Więc dwa mocarstwa, jedno regionalne, agresywnie prowadzące politykę, drugie mające ambicje ponadregionalne, czyli Rosja, za chwilę mogą zderzyć się twarzą w twarz, bo jest umowa, która mówi, że granica pomiędzy Armenią a Turcją jest granicą chronioną przez wojska rosyjskie. Więc jesteśmy w przededniu nie takiego sobie byle jakiego konfliktu, tylko konfliktu, który może zaangażować za chwilę NATO, drugą armię natowską, turecką i Rosję. Jesteśmy w przededniu konfliktu, który może doprowadzić do zaangażowania Iranu i Arabii Saudyjskiej. Jeżeli ta wojna pozycyjna trwająca od tygodnia się nie skończy bardzo szybko jakąś umową pokojową, jeżeli na przykład Azerbejdżan zajmie obszar Górskiego Karabachu, bo jest taka możliwość, to co będziemy mieli dalej? Czystkę etniczną, setki tysięcy uchodźców z Górskiego Karabachu i oczywiście wojnę, którą będzie toczyła Armenia, bo dla Armenii, dla każdego Ormianina, wierzcie mi Państwo, bo rozmawiałem z młodymi ludźmi, którzy wychowali się na Zachodzie również i którzy mówili, że oni są w stanie oddać życie za Górski Karabach. Wobec tego, co to oznacza? Oznacza to albo zimną, a prawdopodobnie od razu gorącą wojnę pomiędzy Armenią i Azerbejdżanem. A to jest wojna dwóch narodów, które się głęboko nienawidzą. Wobec tego będzie to wojna bardzo okrutna. Będzie to wojna taka, w której świat będzie musiał interweniować. Dodajmy do tego rzecz jeszcze jedną. Bardzo odległe pozornie są Chiny. Ale dla Chin jednym z większych problemów są Ujgurzy, naród turecki. Naród, który zamieszkuje taki jeden pas od Bosforu aż po Xinjiang w Chinach, ludów tureckich. Turcja również ogłasza, że będzie wspierała Ujgurów. A jeżeli tak, to za chwilę kolejne wielkie mocarstwo jest wciągnięte, być może nie w pełni, ale też w ten konflikt. Chińczycy sporo inwestowali na Kaukazie. Ten Kaukaz miał być częścią nowego jedwabnego szlaku. Wobec tego dla nich to, co się dzieje, jest również poważnym wyzwaniem, bowiem mówiąc bardzo dyplomatycznie. Proszę Państwa, wojna, której my w Polsce nie dostrzegamy, bo jest pozornie niedużym starciem zbrojnym dwóch marginalnych, nieistotnych narodów z naszego punktu widzenia, może za chwilę być zarzewiem konfliktu, może nie wojny światowej, ale konfliktu angażującego większość światowych mocarstw. Konfliktu, wobec którego będziemy musieli zająć stanowisko. Teraz pytanie, co myśmy powinni z tym zrobić? Czy powinniśmy, tak jak robimy, siedzieć cicho? Czy powinniśmy próbować w jakiś sposób oddziaływać na ten konflikt? Pamiętajmy o kolejnej rzeczy. W Polsce istnieje spora, nie przesadnie duża, ale spora mniejszość ormiańska. Natomiast historycznie Ormianie są jednym z tych istotnych narodów Rzeczypospolitej. Tej pierwszej Rzeczypospolitej była potężna kolonia ormiańska we Lwowie. Ormianie pracowali w polskiej dyplomacji. Ormianie byli również częścią polskich sił zbrojnych, polskich sił walczących o niepodległość. Warto pamiętać, że ostatnią szarżą kawaleryjską polską dowodził rotmistrz Kornel Krzyczynowicz, polski Ormianin. Więc Ormianie mają to poczucie, że oczekują od Polaków jakiegoś pozytywnego zaangażowania. Nie po ich stronie. Zdają sobie sprawę ze skomplikowanej sytuacji, że Turcja jest naszym sojusznikiem w NATO. Ale oczekują, że Polska zajmie jakieś stanowisko, że przynajmniej wezwie do pokoju, że otrzymają z Polski jakąś pomoc humanitarną. Nasz rząd, który, tu jestem bardzo krytyczny, praktycznie zaniedbał politykę wschodnią, nagle stanął przed dwoma wyzwaniami. Mamy wyzwanie białoruskie, bezpośrednio przy naszej granicy, na które musimy odpowiedzieć, ale mamy kolejne wyzwanie na Kaukazie. Człowiekiem, który odpowiada od 20 lat za negocjacje, jest polski dyplomata, ambasador Andrzej Kasprzyk. On prowadzi te negocjacje między Azerami i Ormianami. Byliśmy kiedyś dużo bardziej zaangażowani w próby stworzenia tam pokoju. Myślę, że też polski rząd i polska klasa polityczna powinna się nieco bardziej pochylić nad tym konfliktem. Bo jest to konflikt, który ma ogromny potencjał rozwojowy, mówiąc bardzo brzydko. Tak jak Górski Karabach jest pierwszym parapaństwem, jest pierwszym zamrożonym konfliktem. Po Karabachu mamy Naddniestrze, mamy Abchazję, mamy Osetię Południową, mamy Kosowo. To wszystko jest później i to wszystko tak naprawdę w jakiejś mierze czerpało z wzorców karabachskich. Więc doprowadzenie tam do nieco bardziej trwałego pokoju jest szansą na to, że uruchomimy ruch tych kostek domina w drugą stronę. Że znajdziemy sposób na przeciwdziałanie konfliktom zamrożonym na obszarze Europy szeroko rozumianej. Bo co prawda formalnie Armenia i Azerbejdżan leżą w Azji, ale są częścią europejskiej przestrzeni politycznej. Wreszcie musimy znaleźć odpowiedź na jeszcze jedną ważną rzecz. Co zrobić z Turcją? Bo do niedawna Turcja była w oczywisty sposób naszym sojusznikiem, partnerem. Mieliśmy nadzieję, że partia prezydenta Erdogana, AKP, to będzie taka muzułmańska Hadecja, jak się mówiło. Turcja formalnie jest krajem negocjującym członkostwo w Unii Europejskiej. Kiedy byłem ambasadorem, to na spotkania ambasadorów unijnych, na przykład na Łotwie, był zapraszany Turek, no bo oni już są prawie w Unii. Turczynka, bardzo dobra zresztą pani ambasador. Wobec tego polityka turecka, polityka niezwykle, mówiąc bardzo dyplomatycznie, asertywna, jest polityka wysadzania w powietrze kolejnych regionów dawnego Imperium Tureckiego, jest polityką, na którą też jako NATO i Unia Europejska musimy znaleźć sensowną odpowiedź. Nie wiem, czy powinny być to sankcje wobec Turcji. Wiem, że musimy zacząć działać, bo za chwilę będziemy mieli wewnątrznatowską wojnę pomiędzy Turcją a Cyprem. Pamiętajmy, że Turcy upominają się o Górski Karabach, a jednocześnie okupują połowę Cypru. Też przez nikogo jest to Republika Cypru Północnego jest nieuznawana. Wobec tego nagle się okazuje, że nasz ważny sojusznik jest jednocześnie naszym europejskim i natowskim bólem głowy. Musimy mieć tego świadomość. Kilka dni temu sekretarz generalny NATO, Jens Stoltenberg, powiedział, że Gruzja powinna się przygotowywać do wejścia do NATO. Wobec tego, no, co to oznacza? To oznacza, że po konflikcie tureckim Rosjanie za chwilę będą mieli kłopoty z całym NATO. Nie wiemy, jak zareaguje Rosja, bo Władimir Putin nie tylko międzynarodowo, ale również na wewnątrz, do siebie, nie może sobie pozwolić na utratę twarzy, bo straci władzę. Cała władza Putina jest zbudowana przecież na micie imperium. Wobec tego, co mogą zrobić Rosjanie, jeżeli stracą Kaukaz? Mogą wprowadzić wojska na Białoruś na przykład. Mogą zaostrzyć konflikt na Ukrainie. Będą musieli coś zrobić. Mogą napaść na Gruzję. Nie wiemy, co zrobią, ale wiemy, że będą musieli zareagować i ta reakcja może nas, jako Polskę, bardzo zaboleć. Konkludując, kompletnie nie pamiętamy o tym biednym południowym Kaukazie. Traktujemy go jako obszar popularnej coraz bardziej turystyki. Natomiast zajmujemy się teraz epidemią COVID-u, Brexitem, Białorusią i tak dalej, ignorując rozpalającą się wojnę. A ta wojna może podpalić beczkę prochu, taką, która niestety uderzy również w nas. Wobec tego polska polityka nie może ignorować południowego Kaukazu. Europejska polityka tym bardziej nie może ignorować południowego Kaukazu. Amerykanie, którzy są w tej chwili zajęci wyłącznie własnymi wyborami, jeżeli nie chcą mieć za chwilę wojny, też nie mogą ignorować tego obszaru. Ale wymaga to solidnej rozmowy o Turcji, solidnej rozmowy o celach polityki europejskiej i również czegoś, co przez chwilę zdarzyło się w Warszawie, czyli ponadpartyjnej rozmowy o celach polskiej polityki na wschodzie. Nie zrobimy tego w wewnętrznej wojnie, bo te wyzwania, które się pojawiły dosłownie w ciągu ostatniego półtora miesiąca, od wyborów białoruskich poczynając, to są wyzwania o charakterze strategicznym. To są wyzwania, które mogą określić politykę Europy, w tym Polski, na dobre dziesięciolecia. Jeżeli rozmawiamy o Kaukazie, musimy mieć świadomość niesłychanej delikatności wzajemnych relacji, ale jednocześnie tego, że Kaukaz pozostawiony sam sobie będzie ekspandował na cały obszar sąsiedzki i doprowadzi do kryzysu, który tak czy inaczej dotknie całą Unię Europejską, a Polskę w szczególności.